Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Drodzy Państwo, w związku z tym, że 22 stycznia będzie miało miejsce wspomnienie błogosławionej Laury, to dziś właśnie o tej Laurze, niezwykłej dziewczynce, będziemy rozmawiać, można powiedzieć, z ekspertkami na jej temat. Są z nami uśmiechnięte, pełne radości siostry. Siostra Joanna Janiszewska i siostra Justyna Ewald. Siostry salezjanki z Międzylesia. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże,
witam. Szczęść Boże.
Dobrze, to zaczniemy dzisiaj tę naszą rozmowę od Laury. Niektórzy mówią Laurki. 22 dzień stycznia, wspomnienie. Dziewczynka, wychowanka szkoły salezjańskiej, ale jednak chyba jeszcze dzisiaj mało znana, mało promowana. A dzięki siostrom poznamy ją bliżej. Dlaczego warto o niej opowiedzieć?
Duchowość błogosławionej Laury tak naprawdę, myślę, że bardzo trafnie cechuje jej wypowiedź. Myśl o Bogu, sama tak mówiła, pociesza i towarzyszy mi wszędzie, gdziekolwiek się znajdę, w szkole czy na podwórku. Była odważna, nie bała się życia, nie bała się kochać Jezusa, o nim opowiadać. I myślę, że to jest to, co w tym momencie młody człowiek bardzo poszukuje na swojej drodze. To, za czym tęskni, to, czego pragnie. Dlatego warto młodym też stawiać takie wzory, poza takimi wzorami, które są gdzieś ze świata, które mają na co dzień w postaci chociażby jakichś sławnych ludzi, aktorów, muzyków, to też warto mówić o świętych, tak? Bo to, do czego prowadzi droga każdego człowieka, to tak naprawdę wierzącego człowieka, tak naprawdę prowadzi go do świętości.
Z jakiej pochodziła rodziny?
Jej ojciec, Józef Dominik Wikunia, był zawodowym oficerem, a matka, Mercedes Pino, była krawcową. Z przyczyn politycznych cała rodzina musiała opuścić stolicę i zamieszkali na pograniczu Argentyny. Tam urodziła się ich druga córeczka, Julia Amanda. Po śmierci Józefa, wdową poszukującą pracy, zainteresował się Manuel Mora, właściciel dużej posiadłości, i zaproponował jej opiekę i wsparcie finansowe w zamian za zamieszkanie z nim. Mercedes się zgodziła.
To miał wpływ na jej życiowe wybory.
Tak naprawdę mama, mimo to, że jakby sama nie żyła zgodnie z nauką Kościoła, Laura to bardzo przeżywała, bardzo cierpiała z tego powodu.
Miała świadomość tego.
Ona miała tego świadomość. Natomiast no tutaj dopowiem dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, że jakby mama żyła w związku niesakramentalnym z tym Manuelem Mora, który tak naprawdę ratował całą sytuację życiową trójki tych osób, które zostały tak naprawdę bez ojca, który zginął, bez żywiciela rodziny, bez oparcia, bez poczucia bezpieczeństwa. No, można powiedzieć, coś za coś. Ratował ich życie materialnie, ale tak naprawdę nigdy w związek małżeński z mamą nie wszedł. Mama też cierpiała z tego powodu i tak naprawdę mimo, że w tym związku trwała, to zgadzała się na to życie religijne Laury. Posłała ją do szkoły prowadzonej przez siostry, do kolegium. Tam mogły razem zamieszkać ze swoją młodszą siostrą. I w tym momencie jakby to życie religijne Laury, mimo tego związku niesakramentalnego mamy, trwało i się rozwijało.
Co wiemy o jej zamiłowaniu do nauki, o jej cechach osobowości? Jaka była?
Laura stanowiła wzór posłuszeństwa, pokory i modlitwy. Zawsze była gotowa współczuć, pomagać i przebaczać. Podejmowała różne umartwienia, spędzała też długie godziny przed Najświętszym Sakramentem.
Czy istnieją materiały dotyczące wspomnień na jej temat, na przykład spisane przez jej wychowawców?
Przygotowując się do tej audycji, ja dotarłam tak naprawdę chyba do najciekawszego takiego wspomnienia, bo wspomnienia książkowe czy autorzy współcześni to jest jakby jedna rzecz. Natomiast ja znalazłam bardzo ciekawy taką wypowiedź samej dyrektorki tego kolegium, do której Laura uczęszczała, i po śmierci Laury, kiedy jakby zaczęła się cała historia na temat świadectw dziewczynek, z którymi ona przebywała, jej bliskich i tak dalej. Sama dyrektorka tego kolegium spisała kiedyś taką notatkę i pozostało to świadectwem. Od pierwszych dni po przybyciu do kolegium Laura wyróżniała się swoim myśleniem i pobożnością przewyższającym jej wiek. Jej serce nie znajdowało spokoju i odpoczynku w żaden inny sposób, jak tylko w Bożych sprawach. Choć była jeszcze dzieckiem, jej pobożność była dojrzała. Niczego sztucznego ani żadnej przesady. We wszystkim była zwykła i normalna. Podczas modlitwy można było zauważyć jej świadome zanurzenie się w to, co czyniła. z tą samą uwagą wykonywała inne swoje obowiązki. Zwykle mawiała, modlitwa czy praca, dla mnie to samo. To samo modlić się, bawić czy spać. Wykonując to, co polecono, wykonuję to, czego chce Pan. A to najlepsza modlitwa.
A co naszą Laurę, o której dzisiaj wspominamy, mówimy, łączyło na przykład ze świętym Dominikiem Savio?
Otóż w homilii beatyfikacyjnej ojciec święty Jan Paweł II przytoczył wypowiedź Laury zapisaną w jej zeszycie. Ona, mając zaledwie 10 lat, na wzór Dominika Savio, o którym dużo słyszała, sformułowała swój program życia. To były takie 3 punkty. Pierwszy. Boże mój, pragnę Cię kochać i służyć Ci w ciągu całego swojego życia i dlatego chcę Ci ofiarować swoją duszę, swoje serce i całą siebie. 2. Chciałabym raczej umrzeć, niż obrazić Cię grzechem. Pragnę pozbyć się wszystkiego, co oddalałoby mnie od Ciebie. I 3. punkt. Przyrzekam, że zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, aby Twoje imię było znane i kochane i ażeby zadośćuczynić za to wszystko, co jest złe, zwłaszcza w mojej rodzinie.
Naprawdę mocne postanowienia, prawda? I takie silne zasady na taką małą dziewczynkę. Jak Laura rozumiała i przyjmowała naukę, motywy działania świętego Jana Bosko?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, pani redaktor, ponieważ jakby okazuje się, że Laura tak naprawdę nie znała księdza Bosko. To jest ta różnica między nią a świętym Dominikiem Savio, który był bezpośrednim wychowankiem w oratorium księdza Bosko. Laura przychodzi na świat 3 lata po śmierci świętego Jana Bosko. On umiera, przypomnę, w 1888. Ona się rodzi w 1891. No właśnie, i chociaż nie ma tego bezpośredniego kontaktu, to wydaje mi się, że klimat miejsca tego kolegium, które prowadzą siostry. Siostry jakby żyją duchowością księdza Bosko, starają się wcielić w życie system prewencyjny. Także klimat tego miejsca, a przede wszystkim wydaje mi się Chrystus, który stoi w centrum tamtego domu. To jest bardzo biedne kolegium założone przez salezjańskiego misjonarza. Brakuje tam praktycznie wszystkiego. Ale relacje tych osób, to wszystko, co jakby budują między sobą, sprawiają, że serce Laury szybko jakby zaraża się tymi samymi pragnieniami. Pragnieniami dobra, miłości, pragnieniami życia Ewangelią, tak naprawdę pragnieniem świętości.
Jak sobie wyobraziłam teraz naszą Laurę, o której dzisiaj mówimy, błogosławiona Laura Wikunia, w dzisiejszym świecie smartfonów, prawda, tabletów, a tutaj dziecko takiej wrażliwości, pobożności, empatyczne, ta prawda, niesamowita wrażliwość. Nie wiem, z jednej strony by mnie to ucieszyło, a z drugiej strony bym chciała w jakiś sposób ją przed tymi środkami komunikacji, ochronić. Jakie podejście trzeba mieć do takiego małego dziecka? Siostry to wiedzą jako pedagodzy, wychowawcy. Przypomnijmy, ile miała lat, by dotrzeć do jej serca, zyskać jej zaufanie.
Dzisiaj nadal jest aktualny system prewencyjny świętego Jana Bosko, który mówi o tym, że wychowanie jest sprawą serca. I tak naprawdę nie ma przepisu jakiejś gotowej recepty na to, jak dotrzeć do 13-latki dzisiaj. Tyle właśnie miała lat Laura, kiedy zmarła. Jedną z metod, którą stosował ksiądz Bosko, było zaprzyjaźnienie się z wychowankiem. Znalezienie takiego wspólnego języka oraz dobra, które każdy człowiek nosi w sobie. Ksiądz Bosko to dobro wydobywał na zewnątrz, pozwalał wychowankowi uwierzyć, że jest dobry. Dziś, tak samo jak za czasów księdza Bosko, często młodzi ludzie nie widzą tego dobra w sobie. Zaufanie zdobywa się powoli poprzez więź, jaką się tworzy między wychowawcą a wychowankiem. A więź tworzy się przez zwykłe, codzienne bycie obok, takie towarzyszenie w radościach i w smutkach.
Czego Laura potrzebowała? Za czym tęskniła? A co w charyzmacie salezjańskim znalazła?
Myślę, że bardzo tęskniła za jedną najważniejszą rzeczą, to jest za zbawieniem. Bardzo pragnęła relacji z Chrystusem, bardzo pragnęła zbawienia. Bardzo pragnęła też nawrócenia swojej mamy. Tak jak mówimy, ona była kilkunastoletnią dziewczynką, a doskonale rozumiała sytuację życiową. Bardzo ją to bolało. Przepraszała Chrystusa też za te grzechy mamy. Wiedziała też, jakby czekała na ten moment, kiedy mama się nawróci. Wiedziała,
modliła
że on kiedyś
intencji.
Modliła się w tej intencji. Czekała, aż ten moment nastąpi. Miała marzenia. Jedno z tych marzeń się spełniło. Ona bardzo pragnęła zostać siostrą salezjanką. patrząc na swoich wychowawców, szybko, tak jak wspomniałam wcześniej, wchłonęła jakby cały ten charyzmat, całą tą życiową mądrość, którą oni przekazywali i chciała podobnie jak one żyć. Była za młoda, więc jakby tutaj nie mogła wstąpić do postulatu, ale zapytała swojego spowiednika, czy jakby może prywatnie złożyć się śluby i złożyła 3 takie same śluby, które my składamy, ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tak jak mówię, pragnęła świętości, pragnęła nieba i to jest też o to, o co chodziło księdzu Bosko, tak? Daj mi duszę, resztę zabierz. To jest to jego życiowe hasło, da mihi animas, cetera tolle, tak? To jest właśnie to. Jemu też chodziło przede wszystkim o zbawienie duszy człowieka i myślę, że to jest to, co ją tak naprawdę łączy z charyzmatem salezjańskim i to, co w nim odnalazła, w czym się spełniła.
Ja się zastanawiam, czy przez to, w jaki sposób ona była dojrzała duchowo, prawda? W jaki sposób oceniała tę swoją sytuację rodzinną? Czy potrafiła być na co dzień radosna? Czy była takim pogodnym dzieckiem?
Tak, ona była normalnym dzieckiem, tak naprawdę. Bawiła się z koleżankami, miała bardzo wrażliwe serce, dzieliła się tym wszystkim, co miała, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, pochodziła z ubogiej rodziny, ale Manuel Mora zapewniał im dobrobyt, także jak odwiedzała je mama w kolegium, przyjeżdżała do nich, to często przywoziła im jakieś dobre rzeczy, jakieś, czasami to było jakieś pachnące mydełko, czasami to było jakieś słodycze i natychmiast jak tylko dziewczynki przychodziły, no wiadomo, że one tego na co dzień nie miały w swoich domach, więc jak podchodziły, mówią, o jakie masz piękne rzeczy, podobają ci się, są już twoje i chętnie na przykład oddawała, także to była taka świętość codzienności, moim zdaniem, takie właśnie drobne rzeczy, które nas także dziś współcześnie na co dzień otaczają i właśnie wypełniając, tak jak ona to powiedziała, wypełniam, czy dla mnie, czy praca, czy modlitwa, to jest jedno i to samo, najważniejsze dla mnie, że spełniam wolę Pana Boga. Także tak, ma pani rację, to była ogromna jakby dojrzałość duchowa tej dziewczynki.
Jestem ciekawa, czy jej mama wiedziała o tym, że ona modli się w jej intencji, że ją bardzo boli ta sytuacja, tak? Ten konkubinat.
Tak, dowiedziała się o tym, że jest taka sytuacja i bardzo ubolewała nad tym, ale była świadoma tego.
Laura w bardzo młodym wieku zakończyła swój ziemski żywot. Jak wytłumaczyć siostry dzisiaj, naszym radiosłuchaczom, ofiarę jej życia?
Wydaje mi się, że najpiękniej zrobił to Jan Paweł II w swojej homilii na czas beatyfikacji. Ona została beatyfikowana w 1982 roku i on ją nazwał eucharystycznym kwiatem. Wydaje się, że postać błogosławionej Laury uczy wszystkich, że przy pomocy łaski można przezwyciężać zło, że ideał czystości i miłości, nawet gdy się go znieważa i atakuje, ostatecznie zajaśnieje i oświeca serca. To są takie piękne słowa, gdzieś wyjęte z homilii Ojca Świętego, ale wydaje się, że są bardzo aktualne. Gdyby nie wiara Laury i ta nieustanna nadzieja, nieustanne zawierzenie Bogu, że mama się zmieni i nie zmieni się sama z siebie, że to Pan Bóg da taką łaskę, że to On sprawi swoją mocą, że ona się przemieni, to wydaje mi się, że jakby tutaj nie byłoby sensu jakby składać tej ofiary. Laura była co do tego przekonana. Ona nie miała w swoim sercu w ogóle żadnych wątpliwości, że Pan Bóg może jej odmówić tej łaski.
Można powiedzieć, że ona świadomie przyjęła, no nie wiem, chorobę, to cierpienie w intencji mamy?
Tak, jak najbardziej. Była świadoma tego, co robi. I Pan Bóg przyjął tą ofiarę, bo zmarła właśnie podczas tej choroby, mając 13 lat, z taką świadomością, że oddaje życie za mamę, za jej zbawienie.
I co było dalej? Czy rzeczywiście na łożu śmierci Laura powiedziała swojej mamie o tym, że no myślę, że Pan Bóg przemieni twoje życie, zmieni twoją decyzję.
Dokładnie tak się stało, jak pani mówi. Na łożu śmierci, kiedy już Laura była chora, przyjechała do niej mama i ona jakby była świadoma tego, że w końcu musi mamie powiedzieć, że ta choroba to nie jest przypadek, że to jest jakby nie to, że...
Choroba dla choroby,
że jakby to kolegium, w którym siostry żyły, ono zostało też jakby przez warunki pogodowe doświadczone mocno, bo te okolice nawiedziła powódź i jakby siostry musiały się na jakiś czas wyprowadzić z tego kolegium, potem jak wróciły, to okazało się, że dom jest bardzo zagrzybiony, że panuje tam wilgoć, że trzeba ten dom odświeżyć, nie było pieniędzy, więc jakby to wszystko się pokryło też z tym zdrowiem Laury, które stawało się coraz bardziej wątłe i wszyscy myśleli, myśleli jakby, że to jest skutek tych nowych warunków trudnych, w którym się jakby dziewczynki znalazły. A tu się okazuje, że to był ten początek drogi Bożej, który tutaj jakby się dokonywał właśnie tej ofiary, którą Pan Bóg zaczął wypełniać w życiu Laury. I jak mama odwiedza Laurę, Laura jej mówi: mamo, wiesz, to Pan Bóg wysłuchał mojej prośby. Ja umieram, żebyś ty mogła żyć, żebyś ty odnalazła nowe życie w Bogu, szczęśliwe. Odejdź od tego człowieka, z którym żyjesz. Nie wiąż się z nim. Wiesz dobrze, że to jest związek, który się Panu Bogu nie podoba. I mama mówi, oczywiście pełna wzruszenia, ze łzami w oczach, obiecuje jej, że jakby przemieni to swoje życie, że się wyspowiada, że przyjmie komunię świętą. Różnie podają źródła. Jedne źródła podają tak, że jeszcze za życia Laury mama dokonała, jakby Laura jakby umiera z tym przekonaniem. Tak, tak, dokonała tej zmiany. Natomiast inne źródła podają, że tuż po śmierci Laury mama korzysta z sakramentu pokuty, przyjmuje komunię świętą i jakby wraca na to Boże życie, wyprowadza się od pana Emanuela Mora i zaczyna nowe życie z młodszą siostrą Laury.
Komu patronuje nasza Laura?
Nasza Laura patronuje skłóconym małżeństwom i także rozbitym rodzinom. Jej postawa pokazuje nam, że nie możemy być obojętni na zbawienie innych ludzi, że powinniśmy się za nich modlić, ofiarowywać swoje cierpienie. Prawość Laury, jej odwaga, zaufanie do wspomożycielki sprawiły, że stała się ona wzorem dla dziewcząt i dzisiaj również tym wzorem może być, jest bardzo aktualnym. Ale nie tylko to oddanie życia czyni ją tym wzorem. Była pełna codziennej dobroci i miłości, jak już mówiłyśmy o tym. Służyła pomocą w nauce, w pracach, brała na siebie również cięższe obowiązki. Koleżanki bardzo ją kochały i podziwiały za to. Zdarzały się również przypadki złośliwości. Laura wtedy reagowała na te wybryki spokojem i wyrozumiałością. Do wszystkich odnosiła się bardzo serdecznie, otaczając troską najmłodszych. Patrząc na nią, naprawdę trudno było przypuszczać, że za uśmiechem, jaki miała na ustach, kryje się ogromne cierpienie fizyczne, jak i duchowe.
No można powiedzieć bohaterka, prawda? Heros taki 13-letni.
Zdecydowanie.
A siostry widzę, że mają nawet podobiznę Laury, dziewczynki. Na obrazach widzimy u salezjanów, że ma niebieskie oczy. A ja widziałam na takich zdjęciach archiwalnych, prawda, że właśnie jest tego typu urody, bo ona była narodowości jakiej, powiedzmy. Urodziła się w Andach, z tego co pamiętam,
tak,
prawda?
Tak, tak.
No właśnie, czyli ciemnowłosa raczej i te oczy raczej też były ciemne,
tak,
a nie niebieskie.
To jest bardzo ciekawe, natomiast właśnie tak jak pani redaktor zauważyła, to zdjęcie Laury autentyczne, które tutaj mamy przed sobą, ono zupełnie odbiega od tych takich, można powiedzieć w cudzysłowie, cukierkowatych obrazków, które
tak,
czasami
ale
widzimy.
Ale fajna dziewczynka taka,
tak,
prawda?
Tak, jest zupełnie inaczej uczesana, bo często obrazki takie najbardziej
rozpuszczone
znane, rozpuszczone włosy,
tak, wyprostowane prostownicą.
Tak, takie jeszcze specjalnie podczesane, uśmiech taki pozowany. Natomiast tutaj generalnie rzeczywiście to zdjęcie może robić wrażenie takie zaskakujące, ponieważ ono jest zdecydowanie różne od tych obrazków, które my na co dzień znamy.
Nie, no właśnie taka normalna dziewczynka. Nie jest rozczochrana, nie. Ma chyba medalik niepokalanej, prawda?
Tak właśnie, może z takich ciekawostek dodam tutaj, że atrybutem, z jakim się ją pokazuje, jest niebieska wstęga właśnie z medalikiem. Jest to znak przynależności do Stowarzyszenia Córek Maryi Wspomożycielki.
No to pięknie. No, drodzy
siostra
państwo.
Tutaj wspomniała o tym, że patronuje małżeństwom, patronuje rodzinom. Od jakiegoś czasu patronuje też dziełom, które my prowadzimy, naszym szkołom, przedszkolom. Siostra tutaj też, Joanna, mówiła o tym, że jakby tutaj praca z rodzinami, tak, patronuje skłóconym małżeństwom. No my mamy jakby też takie codzienne, współczesne dowody tego, że poprzez dzieci nawracają się także rodzice, także w naszych placówkach, także to jest naprawdę, myślę, ogromna taka tajemnica Laury, jednocześnie jej też moc, a przez nią moc samego Boga, który działa, też chce działać we współczesnym świecie, w naszych sercach.
Takie małe dziecko.
Tak.
A możemy się od niej tyle nauczyć, naprawdę. Aż jest mi wstyd, naprawdę, jaką ona dojrzałością się kierowała duchową w swoim życiu. I myślę, że na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a z tego co pamiętam, to siostry są w naszym studiu po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Tutaj księża salezjanie dobrze mnie poinformowali, że to są wiarygodne ekspertki w tym temacie, pani redaktor, i się okazało, że rzeczywiście, to pozdrowimy przedszkole. tak?
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy przedszkole, całą ekipę pań, sióstr, wszystkich pracowników przedszkola Sióstr Salezjanek w Międzylesiu przy ulicy Gruszy, oczywiście wszystkich wychowanków, którzy do niego uczęszczają, bądź kiedykolwiek uczęszczali, kochanych rodziców, ale w sposób szczególny chcemy pozdrowić naszych wspaniałych, przekochanych braci księży Salezjanów z ulicy Kawęczyńskiej.
Który sprawili, że jesteśmy tutaj dzisiaj.
Tak, telefonowałam rzeczywiście i powiedzieli, że to jest dobre, wiarygodne, przypomnę, źródło informacji. Naprawdę, to ja mówię, to tylko do serwisów informacyjnych, prawda? Nie tylko do audycji o błogosławionej Laurze. Myślę, że więcej tych dziewczynek, prawda, w szkołach salezjańskich dla dziewcząt jest takich właśnie bohaterek, takich niezwykłych. Być może jeszcze powrócimy do tego tematu. Na razie się cieszę, bo właśnie 22 byłam przekonana, że 17 czerwca jest wspomnienie Laury, bo tak czytałam w kalendarzu. To serdecznie siostrom dziękuję.
Bardzo
siostra Joanna Janiszewska i siostra Justyna Ewald, siostry salezjanki z Międzylesia, tak jak wspomniałam, uśmiechnięte, pełne energii. Dziękuję, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.